Magnolia ma symboliczne znaczenie. Moja magnolia. Ja nazywam to moja magnolia, chociaż nie roszczę żadnych praw do własności tej cudownej rośliny, którą ktoś kiedyś, wiele dziesiątek lat temu, zasadził w pięknym parku milanowskim, którego drzewostan, w ogóle cała flora stanowiła coś bardzo wyjątkowego. To były rośliny sprowadzone tam ze względu na swoją wyjątkowość. Do tych roślin należała też magnolia. Ja urodziłam się w 1964 roku i miałam okazję obcować z tym wyjątkowym krzewem, drzewem przez pierwsze lata i tak bardzo sensualnie plasują się te moje wspomnienia. To był dotyk płatków, które spadały na ziemię, bo przekwitały. I widocznie tymi małymi rączkami dotykałam tych płatków i ten dotyk był zupełnie inny niż dotyk liści, niż dotyk wszystkiego innego, co znałam. I też zapach był wyjątkowy. No i potem patrząc na pewnie dla mnie wtedy potężną tą roślinę, to było też coś wyjątkowego. No i że ona raz w roku kwitła. Ona nie kwitła stale, tylko raz w roku zakwitała. Magnolię mam teraz w tym miejscu, w którym mieszkam, w Berlinie. I jest ona też dla mnie takim sposobem przywołania tej mocy dzieciństwa, tych korzeni. Wiele lat temu napisałam wiersz na temat magnolii. Ten wiersz znajduje się też w tej opowieści.
Fotografia biało-różowego kwiatu magnolii widnieje na okładce książki, która wyszła spod pióra Agaty Koch, germanistki, tłumaczki, poetki, animatorki życia kulturalnego, mieszkającej od ponad 30 lat w Berlinie. Jest to autobiograficzna opowieść, skupiająca się przede wszystkim na miejscu, które ukształtowało wrażliwość autorki. Do Milanowa, wsi znajdującej się w dzisiejszym powiecie parczewskim, dziadkowie Agaty Koch przybyli 80 lat temu. Za sobą pozostawili rodzinny Dawid Grudek na Polesiu. W Milanowie postanowili wysiąść z pociągu, który miał zawieźć ich znacznie dalej, na zachód.
Kolej łączyła Milanów ze światem. To była kolej jeszcze z czasów carskich i ona funkcjonowała bardzo dobrze i faktycznie duża wieś miała świetne połączenie i z Lublinem, i z całym regionem, i jeszcze dalej. 1944 i 1945 rok to był, przypomnę, rok wypędzeń, ponieważ nastąpiło przesunięcie granic. Tak? Tutaj konkretnie mówimy o przesunięciu granicy Polski na wschodzie, ale jednocześnie z tyłu głowy musimy mieć, że to przesunięcie nastąpiło również na zachodzie. Czyli to przesunięcie dotyczyło zarówno społeczeństwa polskiego, jak i społeczeństwa niemieckiego. I to jest perspektywa, którą ja częściej teraz, mieszkając w Berlinie, mam właśnie w tej odwrotności. Rzadko myśli się o tym, że to nie tylko tu się wydarzyło. Na dworcu w Milanowie wysiedli moi dziadkowie z dziećmi, czyli z pokoleniem mojego ojca i jego rodzeństwa. To były wagony, jak znamy pewnie z historii, to były wagony przeznaczone dla zwierząt. W takim wagonie trzeba było sobie, będąc jeszcze na wschodzie, znaleźć też miejsce. To nie było oczywiste. Wiemy, że wiele rodzin, akurat inteligenckich, znajdowało się raczej na liście do wywózki w odwrotnym kierunku, na Syberię. Moim dziadkom udało się znaleźć miejsce w wagonie na zachód, bo byli już na tej drugiej liście. Gdzie te granice miały przebiegać, te nowe granice, jak, tego do końca nie wiadomo. Ci ludzie jechali i tym ludziom mówiono, że jadą do Polski. Wiem, że mój ojciec, który wtedy miał 8 lat, dziwił się, do jakiej Polski oni jadą. Przecież oni żyli w Polsce, więc o jakiej Polsce mowa? Propaganda. Propaganda miała na celu przewóz tych ludzi na dalsze tereny, na tak zwane ziemie odzyskane, gdzie obiecywano możliwość objęcia całych posiadłości, które stają się teraz wreszcie wolne. Mój dziadek wyraził się na temat tego projektu w ten sposób, że lepiej będzie, jeżeli zostaniemy jednak w Polsce centralnej, którą uważał w tym momencie za centralną, która krótko potem okazała się wcale nie centralna. Z argumentem, że jeżeli pojedziemy dalej, będą mogli nas znowu wypędzić. Byli przyjmowani z otwartymi rękoma. Związane to było pewnie z zawodami, jakie dziadkowie posiadali. Dziadek był weterynarzem, babcia była nauczycielką. To były zawody bardzo pożądane, bardzo potrzebne. Jeżeli zdamy sobie zresztą sprawę, że w tych trudnych czasach ktoś taki jak weterynarz nie zajmował się tylko kotkami i pieskami, zajmował się ogólnie zwierzyną, ale zajmował się też żywymi organizmami, również ludzi. Dziadek przyjmował też porody. Stąd też wiem o tym, że babcia miała bardzo dużo dzieci chrzestnych, ponieważ wszyscy wyrażali to życzenie, że skoro ten poród tak pomyślnie się powiódł, to chcą mieć związek tutaj z rodziną. Na wieść, że w Milanowie ma być otwarta szkoła, przybywali z Warszawy po stłumionym powstaniu warszawskim również nauczyciele, którzy szukali dla siebie azylu. I to byli nauczyciele i akademiccy, i nauczyciele szkolni. Kilka innych osób z grona pedagogicznego przybyło też ze wschodu, z różnych miejsc. Do edukacji szkolnej nie należała tylko edukacja poszczególnych przedmiotów, ale to była też edukacja ducha, edukacja postaw też obywatelskich i koleżeńskich i przyjacielskich i relacji z naturą. I zdajmy sobie sprawę, że ta szkoła wypuściła wiele, wiele pokoleń uczniów, uczennic, które do dzisiaj utrzymują kontakty ze sobą. I przykładem jest właśnie klasa mojej mamy, która w latach 50. po studiach geografii na UMCS-ie dostała tam tak jakby skierowanie do pracy. Wtedy nie było tyle wolności, gdzie chce pracować, tylko gdzie było zapotrzebowanie. I tam dostała pracę i tam poznała mojego ojca, który był no właśnie synem tych wypędzonych, którzy dla siebie tą nową rzeczywistość tworzyli. I z czego jeszcze sobie zdajemy sprawę, że Milanów musiały opuścić też osoby, których nowy porządek Polski Ludowej nie chciał.
W książce Magnolia – Spotkania w przeszłości i dziś Agata Koch opowiada o losach żółtowskich i czetwertyńskich, arystokratycznych rodów, dla których służba społeczeństwu była wielowiekową powinnością. Szczególnie inspirującą dla autorki postacią jest Maria Hrabina Tarnowska, która na emigracji w Brazylii wydała swoje wspomnienia, między innymi związane z Milanowem.
Rodzina Czetwertyńskich prowadziła systematyczną edukację i to stanowiło zawsze bardzo, bardzo ważny trzon tego miejsca i duch tego miejsca. Także jeżeli od 1945 roku zaistniała szkoła w murach tego pałacu, było tak jakby to kontynuacją idei. Edukujemy też nie tylko siebie nawzajem w tej warstwie społecznej, ale edukujemy też inne warstwy społeczne, też prostych ludzi, chłopów. Dwór był dla wsi, a wieś była dla dworu.
Pani wychowała się we dworze?
Tak, poniekąd można tak powiedzieć. No właśnie, proszę Państwa, kto z Was wychował się w pałacu? To jest oczywiście wielkim skrótem myślowym. Ja się urodziłam w 1964 roku. To był czas, kiedy szkoła istniała już wiele, wiele lat i prowadziła też internat właśnie dla młodzieży, która przybywała do tej szkoły średniej, która kończyła się maturą. Prowadzony był ten internat i to było życie bardzo, bardzo wspólnotowe. Nauczyciele mieszkali na terenie tego majątku, na terenie szkoły i uczniowie. No i ja też tam mieszkałam i to było wspaniałe. I oczywiście korzystałam z tej energii, która istniała tam na tym miejscu. Czy to był teren parku, czy sam pałac. Ja uwielbiałam po prostu te miejsce. Ja uwielbiałam zapach, uwielbiałam różnego rodzaju powierzchnie, wzory. Mogłam dotykać też, czy to była klamka, czy to była posadzka. To było takie niesamowite, że ja czułam jakąś taką magię widocznie tego miejsca. Nie mają żadnego porównania, jak gdzie indziej może być. Dlatego wielkim szokiem było dla mnie zamieszkanie w Lublinie, w Wielkiej Płycie w 69 roku. Koszmar jeden wielki.
Pani też w podróży.
No właśnie, to wiele do czynienia ma z czasem, z tym, jakie to były czasy, czym kierowali się ludzie, jakie były takie warunki ramowe, co wolno było, czego nie wolno było. I wydaje się, że historia zwykle narzuca takie ramy.
Początek lat 80. XX wieku był jednym z najbardziej ponurych okresów w najnowszej historii Polski. Wyjazd za granicę często był podróżą w jedną stronę. Wyjątek stanowiły nieliczne projekty edukacyjne. Dla 19-letniej maturzystki z Lublina otworzyła się szansa studiowania w Lipsku. Przerwana podróż na zachód miała być kontynuowana.
Ja nie wyjeżdżałam z przymusu. To jest jedna wielka różnica. Ja wyjeżdżałam tak jakby, żeby poszerzyć swoje możliwości edukacji. To były studia germanistyczne w Lipsku. To był rok 83, kiedy w Lublinie zdałam maturę. I zamierzałam studiować germanistykę w Lublinie. W Lublinie były dwa uniwersytety, które oferowały ten kierunek, ale okazało się, że szkoła dostała informację z, nie wiem skąd, z kuratorium, że istnieje jeszcze możliwość wyjazdu na studia zagraniczne, na różne kierunki, w tym na germanistykę, do Berlina bądź też do Lipska. Mowa tutaj o Niemcach Wschodnich. I egzaminy na te uczelnie organizowane były wcześniej niż egzaminy na uczelnie macierzyste. No w ogóle najpierw byłam zaszokowana, że zwrócono się do mnie osobiście z takim zapytaniem, czy byłabym zainteresowana, ponieważ wyobraźmy sobie, jakie to były czasy, ten 83 rok. To było niedługo po stanie wojennym. W Polsce wiodło się gospodarczo coraz gorzej, politycznie trudno było. Jakaś taka niemoc, jakiś taki marazm. Nie wiem natomiast, jakie rozwiązanie byłoby dla zagadki, skąd u mnie ten niemiecki się wziął, bo w trakcie tych różnych prac jeszcze nie rozsupłałam tego. Być może to teraz wpadam na ten pomysł, wyjaśnieniem byłoby to, że otwierałaby jakiś taki świat, szerszy świat, wyjście poza to, co znam, co poznałam do tej pory. Wcześniej w Lipsku nigdy nie byłam. Znałam tylko z podręcznika do niemieckiego, gdzie były, nie wiem, 2-3 zdjęcia, ale były też teksty, czym było to miasto, czym jest to miasto. No i to takie wydawało mi się fascynujące, że ja tylko z książek znam, a teraz naprawdę mogę to zobaczyć. Była jakaś taka fascynacja, natomiast był silny ręczny hamulec, ponieważ wysiadając z pociągu usłyszałam przez megafony dworca, który zresztą wtedy i chyba dzisiaj jest nadal największym dworcem Europy, 26 peronów. Natomiast to, co usłyszałam przez te megafony, to, co usłyszałam potem na stacji tramwajowej, z której gdzieś tam miałam się przemieścić, wiem, że byłam w małej grupce osób, nie byłam sama i byliśmy prowadzeni, gdzie mamy dojechać i tak dalej, ale to, co słyszałam wokół siebie, te dźwięki, ten język, te głosy, wydawało mi się, że to jakaś kompletnie nie ta bajka, bo ja w ogóle nie rozumiem, co ci ludzie mówią. No i tutaj była konfrontacja, zderzenie z silnym akcentem saksońskim. Dlatego pierwsze 2 tygodnie spędziłam na nierozpakowanych walizkach, bo myślałam, że to jest jakaś pomyłka. No ale potem zaczęły się na uczelni już przygotowania dla tych studentów nowych i tam usłyszałam literacki język niemiecki i już zrozumiałam, że okej, to jest dla mnie bardziej niż to, co słyszę na ulicy, ale pogodzenie się z tą dualnością języka nie było takie proste. Lipsk nadal uważam za miasto genialne do studiowania, do studiów. Jest to miasto, które w odróżnieniu do Berlina, miasto, które ma serce. To znaczy ma klasyczny rynek z ratuszem, wokół którego są uliczki, kamieniczki i potem jest ten pierścień wokół tego pierwotnego centrum i dopiero wokół pierścienia rozwijają się kolejne fazy rozwoju miasta i tak dalej, i tak dalej. Berlin jest miastem bardzo porozrywanym przez swoją historię i pytanie, gdzie jest centrum Berlina? Na to pytanie jest wiele odpowiedzi. Ja długo, długo żyjąc w Berlinie szukałam tego serca i nie wiem kiedy, ale przyszedł taki moment, kiedy zaakceptowałam, że tego serca nie ma albo że to serce może być wszędzie. I to jest taki element może tożsamości migracyjnej, że moja ojczyzna jest tam, gdzie ja jestem, gdzie się dobrze czuję. A jeszcze jakaś taka formuła się pojawiła, że moja ojczyzna jest i tu, i tu, i tu, bo to są miejsca, z którymi bardzo się zżyłam w przeszłości i do których nadal kocham wracać i się zawsze dobrze czuję, mimo to, że wszystko się zmienia i jeżeli sobie zdamy z tego sprawę, że jedyną stałą w naszym życiu to są zmiany, no to jest jakiś wielki dramat, ale tak jest. I wydaje mi się, że poczucie szczęścia jest też związane z akceptacją tego faktu.
Skończyły się studia? Co było?
O, potem był wielki dramat. Jaki dramat i o tym też piszę. To jest właśnie ten motyw przemijalności, jako właśnie też stała tego życia. Ale to był też trudny czas, to był rok 1988. To był schyłek państwa NRD-owskiego. Ja ten schyłek naocznie przeżywałam. No i ten dramat osobisty polegający na tym, że moje jedno życie się kończy i co dalej? Tak? Gdzie ja chcę dalej? Jak dalej to poskładać? I brak odpowiedzi. Potem zaczął się jakiś epizod dosyć krótki jednak w Polsce, bo gdzie? Bo nie było jakiegoś tam wyboru, ale też zaczęły się podróże w różne miejsca i też do Niemiec Zachodnich, też do Włoch, do Grecji. To było niczym innym jak poszukiwaniem czegoś albo odczekaniem czegoś i faktycznie, bo w momencie, kiedy dla siebie zdefiniowałam, że ja chcę żyć w Berlinie Zachodnim i byłam już w drodze do Berlina Zachodniego, to mur padł. Mur padł. No, ja wtedy znalazłam się, czy podjęłam wewnętrzną decyzję zamieszkania w Berlinie, no i w tym momencie dowiedziałam się, czy wschodni, czy zachodni, to teraz kalafior. Chociaż jeszcze, to był styczeń 90 roku. Mur jeszcze stał, de facto stał, a przy murze drabinki, na których ludziki w rękach trzymając drobne młoteczki robili biznes z muru, sprzedając te kawałki muru i tak dalej. Napotkałam w Berlinie rzeczywiście na mi bardzo przyjaznych, sympatycznych ludzi, którzy podobnie jak ja są w drodze, więc bądźmy w drodze razem. I taki był początek. Praca w szkole językowej i praca w biurze podróży, które tworzyło właśnie te drogi, te podróże do Polski. I tam znowu historia, tam znowu szczególnie piękne miejsca i też dwory i pałace, więc to znowu przywołało we mnie wiele wspomnień. Także wszystko jakoś tak się łączyło, wiązało. No i ten pierwszy okres w Berlinie to było bardzo, bardzo intensywne poznawanie tego miasta. Fascynacja wielka. I do dzisiaj jestem przekonana, że te odkrycia, których wtedy dokonałam, czyli zdefiniowanie, co jest w tym mieście, co mnie tutaj tak przykuło, ono nadal mnie przykuwa tym samym. Tak, to była przystępność do muzeów. Są klasyczne, ale jest wiele takich nowych, alternatywnych. Jest to przystępność do ludzi też, że ja mogę zwrócić się do każdego, kogo spotkam na swojej drodze i zapytać o coś. Tu nie ma jakichś hierarchii wielkich, nie? Chociaż one są też. Ale wrażenie z zewnątrz, jakie się ma, że możesz móc. Tego sformułowania dokonała młoda osoba, która w wieku 16 lat jako praktykantka przyjechała do polskiej kafejki językowej i też powiedziała, że tu czuć, że można móc. I to dało mi rzeczywiście wiele siły i wiatru w skrzydła. I też poczucie tej wolności. Też duch tego czasu, który był wtedy, padł mur. Jesteśmy wolni, wolno nam teraz. To, co jeszcze, bliskość przyrody, więc wielkie miasto, mające wiele dużych, rozległych, cudownych parków. I jest, trzeba powiedzieć, najmniej niemieckim miastem. Więc dla wszystkich tych, dla których te bardzo, bardzo niemieckie miasteczka, wioski robią się za ciasne, w pewnym momencie to Berlin jest tą odpowiedzią i zawsze był.
Ich heiße Agatha Koch und bin Initiatorin des Sprachcafés und seine Koordinatorin von Anfang an. Ich entwickle zusammen mit Menschen.
12 lat temu Agatha Koch zorganizowała w Berlinie kafejkę językową Sprachcafé Polnische. Miejsce spotkań dla wszystkich, którym bliska jest polska kultura.
Być może z poczucia tego, że to co zobaczyłam w Berlinie, co poznałam, doświadczyłam, nabyłam, wchłonęłam, że tego jest tyle, że to jest taki potencjał, że ja nie chcę tego zatrzymywać, nie mogę wręcz zatrzymać tego tylko dla siebie, tylko warto coś z tego zrobić. Kafejka obchodzi w tym roku 12 lat, ale pomysł zrodził się pewnie już troszeczkę wcześniej, ale może nie do końca konkretny. Zbiegło się to z tym czasem, kiedy moje dzieci były jeszcze małe i nie chciałam wchodzić w jakieś wielkie projekty, ponieważ chciałam być blisko nich, blisko domu, ale nie zatrzymywać się tylko na domu, bo nawet sam mój dom stanowił jedną z tych ważnych albo bardzo ważnych cegiełek. Wychowanie w dwujęzyczności. Jest to temat, którym zajmowałam się na uczelni, na Freie Universität. Tam chodziłam na seminaria w tym temacie, pisałam też pracę w tym temacie. W ogóle fascynowało mnie, jak to jest, jak to funkcjonuje. Polsko-niemieckich rodzin w Berlinie jest bardzo dużo. Lata ostatnie zaowocowały w różne inne konstelacje językowe. Także bardzo często w jednej rodzinie są trzy języki na przykład. Jak sobie z tym radzić. No i tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że w naszym mieście mówi się w tej chwili, są różne cyfry, ja nazwę tą 132 języki. I to są języki, które można słyszeć i można też wejść w interakcję. Od początku było tak, że ten język polski i kultura polska stanowiły taki trzon. Ale też zaczęły dochodzić inne języki. Także może zamysł taki, że dbajmy o siebie jako społeczność polskojęzyczna, ta polonijna, chociaż to pojęcie do końca nigdy nie pasowało do nas. Także dbajmy o te swoje nasze polskie korzenie. Tak? I tutaj pokolenie młode jest bardzo ważne.
Bardzo chciałam też poznać innych Polaków, bo większość moich znajomych to Niemcy. I właśnie poprzez portal społecznościowy znalazłam informację, że można udzielać się właśnie jako wolontariusz w miejscu, które nazywa się Sprachcafé Polnisz. Spotkałam Agatę, no i to była miłość od pierwszego wejrzenia. I już tutaj jestem, działam przez kilka lat.
Odbieram to bardzo pozytywnie. I widzę, że ludzie też przechodząc, niezwiązani z kafejką, zwracają głowę w stronę kafejki, patrzą, co tu się dzieje, coś tu, jedni jakby przystają, czytają foldery, biorą sobie ze sobą, żeby się dowiedzieć po prostu, co tu się dzieje. A u góry jest napis Sprachkafe Polnisch.
Jest miejscem, gdzie mogę bardzo rozmaicie spełniać swoje marzenia i próbować swoich różnych pomysłów. Mogę muzykować i z dziećmi, i z dorosłymi. Mogę artystycznie się tutaj też jakoś sprawdzać.
Ja, es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber es ist schon fast die zweite Familie geworden. Ich bin im Alltag deutschsprachig. Ursprünglich aber polnischsprachig und hier habe ich wieder gelernt, meine Muttersprache sozusagen zu benutzen und zu leben. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Teil.
Jest dobra kawa, jest ciacho i są i soki fajne z Polski i jakieś batoniki, więc nie jesteśmy miejscem uprawiającym gastronomię, ale gastronomia taka ciekawa stanowi dodatek do przeżywania tego czasu wspólnego u nas.
A czy magnolia berlińska to rośnie właśnie tam gdzieś w okolicach kafejki?
No to jest fajny pomysł. Można się zastanowić, gdzie zasadzić taką magnolię w okolicach kafejki, ale magnolia rośnie tam, gdzie jest mój dom, moja rodzina. A to jest dosłownie 15 minut rowerem.
Mówi się na panko czy wy panko?
I tak się mówi, aczkolwiek teoria mówi o tym, że mówimy w Berlinie, bo Berlin jest nazwą miasta, a skoro panko jest dzielnicą, to mówimy na panko. Magnolie dzisiaj rosną w wielu, wielu ogrodach, ogródkach. Także to nie jest niczym szczególnym, ale zdaję sobie sprawę, że przynajmniej dla mnie w moim ogródku, w naszym rodzinnym ogródku, ta magnolia też ma tą wymowę symboliczną. Przed magnolią, i to sporo, bo to był rok 2020, najgłębsza pandemia. Wyszedł mój pierwszy tomik wierszy. Dwujęzyczny. Tomik wierszy i fotografii. I to było dla mnie przełomem. Mega przeżyciem, ponieważ nigdy nie byłam w roli autorki. Chociaż ciągle tworzę teksty na potrzeby kafejki, na potrzeby strony internetowej, różnych prezentacji. Także nie jestem zupełnie nowa w tej roli, ale jednak z tym szyldem autorka to jest jednak co innego. We mnie chyba powstała pewnego rodzaju gotowość, że okej, to wierzę, że to jest dla ludzi ważne, bo rzeczywiście w trakcie jednego spotkania, jeszcze przed wydaniem tego tomiku, to był dla mnie wtedy impuls. W momencie, kiedy czytałam wiersze z kartek, gość, którego nie znałam, który przyszedł na spotkanie autorskie, wstał i powiedział, że on wielką prośbę ma do mnie. Chciałbym, żeby następne spotkanie odbyło się z książką, bo on czy oni potrzebują tych wierszy. I tu nagle coś przestawiło się, że tu wcale nie chodzi o mnie tą zabieganą, tylko tu chodzi o ludzi, którzy potrzebują. I to mnie przekonało, że jeżeli ludzie potrzebują, no to chcę im to umożliwić. Kto co z tym będzie mógł zrobić, to już jest jego, ale ja udostępnię światu to, co uważam, że nie powinno zostać tylko w moich granicach. Natomiast z magnolią poszła w parze pandemia. Dostałam COVID-a. Musiałam siedzieć w domu, co też nie było żadnym dramatem dla mnie. Musiałam tylko skoncentrować się jeszcze i skoordynować kafejkę do końca tego jednego tygodnia. Po czym stwierdziłam, że a teraz czas dla mnie. I to był początek maja. I siedziałam, pamiętam, na tarasie owinięta w koc, bo jeszcze nie było ciepło. I przeżywałam tą naturę. I pomyślałam sobie Milanów i zaczęłam pisać. Magnolia mojego dzieciństwa w milanowskim parku kwitła w maju. Jedyna na moim świecie. Jakoby nieziemska, a dumna. Jej lekkość i zapach ulotny, delikatność istnienia wykołysały duszę małej księżniczki. Dziś w całej swej różnorodności, niemal w każdym ogrodzie, magnolia jest w modzie. Może nawet niepostrzegana? A moja tęsknota za tą tam, za tą oswojoną, kołysze nadal moją duszę.